Gry polityczne.
Już kwadrans po 13. Jakie największe wyzwania stoją przed rządem Prawa i Sprawiedliwości? Kiedy i w jakiej formie Polacy otrzymają obiecane w kampanii wyborczej 500 zł na dziecko? Prezydent zawetował ustawę o mniejszościach narodowych. Czy jest ona kontrowersyjna? Marcin Tomkiel, dzień dobry. A politycznie grają dzisiaj poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie słuchaczy Radia Białystok.
Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
I czekający na zaprzysiężenie Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Trwa giełda nazwisk potencjalnych ministrów w nowym rządzie. Pojawiają się na niej także podlascy posłowie, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Zieliński. Ale najważniejsze są wyzwania, jakie stoją przed nowym rządem. Zatem jakie to wyzwania w ocenie Prawa i Sprawiedliwości? Zwracam się do posła Dariusza Piątkowskiego.
Przypomnę, że przede wszystkim rządu jeszcze nie ma. Dopiero 4 listopada posłowie mają odebrać oficjalne zaświadczenia z Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że zostali wybrani. Dzisiaj więc ta cała nagonka na to, co Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie zrobiło, a już wygrało wybory, wydaje się czystą akcją polityczną. Musimy troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Czeka przynajmniej nas kilka dni na to, aby został zwołany Sejm i potem, aby został wybrany nowy rząd. Rzeczywiście wyzwań jest bardzo dużo. Wyraźnie mówiliśmy o tym w trakcie kampanii wyborczej, że polityka Platformy i PSL-u doprowadziła do tego, że w wielu dziedzinach Polska wymaga radykalnej naprawy. Jest to na pewno edukacja, jest to polityka społeczna, polityka prorodzinna, cały system emerytalny, górnictwo, co może mnie interesuje mieszkańców naszego regionu, ale to się wiąże z całą polityką energetyczną, no i także polityka zagraniczna. Dziedzin pewnie
dzisiaj
można wymienić bardzo dużo.
Wyjeżdża do Rumunii, to też symptomatyczny kierunek.
Tak, to tam chociażby jest to kwestia współpracy z tak zwaną Grupą Wyszehradzką, czyli państwami sąsiadującymi z Polską. Można to rozszerzyć także państwa bałtyckie, aby stworzyć w ramach Unii Europejskiej blok państw Europy Środkowej i Wschodniej, które by mówiły wspólnym głosem, przynajmniej w niektórych sprawach, i próbowały powstrzymać dyktat niemiecko-francuski.
A w tym wymiarze, panie pośle, regionalnym, według pana, jakby pan zdefiniował te główne problemy i wyzwania, jakie stoją przed województwem podlaskim?
Ogromne zaniedbania ze strony rządu PO-PSL, które pieniądze przeznaczone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 na rozwój infrastruktury zostały przerzucone na inne obszary. S8, czyli ta droga Białystok-Warszawa, tak naprawdę powinna być już dawno skończona, a dzisiaj Platforma szczyci się tym, że rozbabrane są prace na kolejnym odcinku tej drogi, a końca zakończenia całej inwestycji nie widać i jeszcze przynajmniej kilka lat nas czeka. Odrzucono w praktyce ideę budowy drogi S19, mimo tego, że prezydent Lech Kaczyński podpisał porozumienie z przywódcami państw Europy Środkowej i Wschodniej dotyczącej tak zwanej Via Carpatii, w której fragmentem ma być S19. I dopiero w trakcie kampanii wyborczej Platforma przypomniała sobie, że może jej to przysporzyć nieco głosów i do tematu wróciła. To także element związany z lotniskiem regionalnym. I chociaż w programach unijnych przeznaczonych dla naszego regionu były pieniądze na budowę tego lotniska, to Platforma z PSL-em przez kilka lat nie potrafiły nawet wskazać miejsca, gdzie to lotnisko mogłoby być wybudowane. Wydała kilka milionów złotych na różnego rodzaju ekspertyzy i dokumentacje. Toczyły się wokół tego sprawy sądowe, a potem nagle ni z gruszki, ni z pietruszki uznali, że lotnisko jest niepotrzebne i przeznaczyli te pieniądze na zupełnie coś innego. Na pewno więc poprawienie dostępności komunikacyjnej naszego województwa będzie jednym z ważnych wyzwań stojących przed nowym rządem.
Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej, czyli tak naprawdę kontynuacja tych zaczętych działań przez Platformę. Widzę, że będzie priorytetem regionalnym przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości.
To ja się bardzo cieszę, że priorytety Prawa i Sprawiedliwości będą tutaj w dużym stopniu uzależnione od tego, co już zostało rozpoczęte, bo tak jak wcześniej nadmieniałam, S8 już została rozpoczęta budowa przez Platformę Obywatelską w sojuszu z PSL-em i wiemy, że to jest tylko kontynuacja i dokończenie S8, tak również kontynuacja S61, czyli Via Baltica z Ostrowi Mazowieckiej w stronę Łomży i dalej również w stronę Ełku, Suwałki, przejścia granicznego w Budzisku. Oczywiście potrzeba kontynuacji i wspierania, i przyspieszania realizacji Rail Baltiki, która jest nam też bardzo potrzebna jako kolej i komunikacja naszego regionu tutaj z Europą Zachodnią i również z krajami nadbałtyckimi. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę, że ta polityka zostanie utrzymana i że będzie to priorytetem wspólnych działań, myślę, że również i opozycji, która będzie na pewno pilotowała i dbała o te rzeczy, ale kwestia poruszania czy to lotniska regionalnego to jest bardzo istotne, tylko wiemy, że niektóre lotniska regionalne wybudowały się w naszym kraju i trudno je utrzymać, a nie mówiąc o tym, że również nie mają podpisanych umów, jeżeli chodzi o możliwości organizacji lotów międzynarodowych. I nie wiem, czy tutaj też mieliśmy taką analizę zrobioną, jeżeli chodzi o lotnisko regionalne nasze w naszym województwie, bo jeżeli chodzi o pasy startowe, jak najbardziej tak, te lokalne, gdzie tutaj przedsiębiorcy, biznesmeni apelują, że potrzebują takiego wsparcia i mają taką potrzebę szybkiego przemieszczania się nie tylko na terenie naszego kraju, ale myślę, że również jest wiele spraw dotyczących dopłat dla rolników, które były obiecane przez Prawo i Sprawiedliwość. Teraz wyszła...
Ma pani na myśli wyrównanie również... stawek do tych zachodnioeuropejskich?
Tak jest, tak, oczywiście. Mam na myśli wyrównanie tych stawek do zachodnioeuropejskich. Nie wiem, jak to Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić i jakimi sposobami chce tego dokonać. No niemniej jednak będziemy oczekiwali, bo z tego, co słyszę, to rolnicy też mocno na to liczą. Również jeżeli chodzi o nasz region, to co jest bardzo delikatne i ważne dla naszego regionu, to ta wielokulturowość i znowu kwestie mniejszości narodowych. Tutaj wchodzą w grę, które już czują się zagrożone i czują się tutaj tym wetem prezydenta Andrzeja Dudy mocno zaniepokojeni. Myślę, że naprawdę mamy tu wiele spraw, które są bardzo istotne dla naszego regionu, ale oczywiście infrastruktura jest tutaj priorytetowa, bo to rzutuje na nasz rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim również kwestie mniejszości narodowych, rolników. My jesteśmy terenem rolniczym. Te aspekty muszą być jakby zauważalne i zobaczymy, jak to będzie wykonywane.
Obaj panowie śmiechem zareagowali na ten argument o strachu mniejszości.
Nie, ja raczej uśmiechem reagowałem głównie na postulat czy informację pani poseł, że my będziemy kontynuowali linię programową PO i PSL, bo gdyby tak miało być rzeczywiście, to nasz region rzeczywiście posunąłby się jeszcze dalej w zapaści gospodarczej. My chcemy przełamać tę politykę, którą prowadziła Platforma i PSL, doprowadzając do dalszej degradacji naszego województwa i zresztą innych województw wschodnich również. My zmienimy tę politykę i w końcu doprowadzimy do tego, że zaczniemy odrabiać straty do pozostałej części kraju. I to trzeba ewidentnie zmienić.
A jakie jest stanowisko partii Kukiz? Adam Andruszkiewicz.
Z pewnym zdumieniem słucham pani poseł Kamińskiej z Platformy Obywatelskiej, bo słuchając tych słów odnoszę wrażenie, że to nie Platforma Obywatelska rządziła przez ostatnie 8 lat, tylko chyba ufolutki. Natomiast mówiąc bardzo już poważnie, tak, bo to nie jest śmieszne, drogi, no szanowni państwo, przecież spójrzmy chociażby na S8, 8 lat. 8 lat, tak, ta droga nie jest skończona. 61 tutaj, tak, no budowa obwodnicy Małego Bargłowa Kościelnego, tak, a chociażby Grajewo jest, nie ma obwodnicy, tak, duże miasto powiatowe w stosunku do Bargłowa, tak, które jest sąsiednie. Te drogi są w fatalnym stanie, chociażby taka prosta sprawa, jak zrobienie poboczy szerszych, tak, tutaj nie mówimy o wielkich rewolucjach, natomiast Platforma rządziła 8 lat. I teraz też mówienie o sprawach wsi. No, rządziła z PSL-em, tak, z partią, która podaje się, że reprezentuje interesy polskiego rolnictwa i kolejne 8 lat to jest upadek polskiej wsi de facto, bo kolejne gospodarki upadają, polscy rolnicy skarżą się na to, że obawiają się, iż niedługo ich gospodarstwa będą wykupywane, chociażby tak, bo wiem, że mija okres ochrony na wykup polskiej ziemi. No i tutaj generalnie rzecz ujmując, ja mam wrażenie, że Platforma Obywatelska zapadła na jakąś polityczną schizofrenię, tak. Rządziliście, szanowni państwo, 8 lat do spółki z PSL-em i te wszystkie problemy, które teraz są wymieniane do rozwiązania przez nowy parlament, to są państwa problemy, tak? Oczywiście będziemy nad nimi pracować, ale proszę się ich nie wypierać, ponieważ my będziemy musieli wszyscy teraz nad nimi zasiąść. Jeżeli chodzi też o sprawy tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Poczekajmy, tak? PiS ma większość w parlamencie, ma swojego prezydenta, który myślę, że będzie przychylny, tak? Jednak tym rządom. I uważam, że też Prawo i Sprawiedliwość utraci pewien taki argument, że chociażby, nie wiem, mają swojego złego koalicjanta, tak? Tak jak było ze rządów z LPR-em i Samobroną. Więc tutaj PiS ma duże pole do manewru. Zobaczymy, jakie wykorzysta.
A w tym wymiarze regionalnym te priorytety, o których poseł Piątkowski mówił, znajdą swoje wsparcie u Kukiza i będzie
oczywiście. Ja tutaj wcześniej właśnie chociażby będąc u pana redaktora, rozmawialiśmy o ustawie metropolitalnej, tak? Tutaj myślę, że PiS powinien też zaproponować chociażby może nowelizację tej ustawy, tak, żeby Białystok rzeczywiście mógł z niej skorzystać, ponieważ to, co mówił poseł Raczkowski, tak, to była jakaś bzdura, że Białystok skorzysta na ustawie metropolitalnej. Jak wiemy, jest tam zapis, że musi być przynajmniej te 500 tysięcy, tak? Białystok wraz z powiatem nie osiąga pułapu, jest to około 430 tysięcy. Oczywiście tutaj nasze rolnictwo, a ponadto ja specjalizuję się współpracą ze wschodem, więc chciałbym, aby ta współpraca była na korzyść naszego regionu rozwijana.
Pojawił się temat zmian również w sejmikach wojewódzkich, bo te wybory parlamentarne przyniosły również spore zmiany, tak jak na przykład w naszym sejmiku. Marszałek Baszko będzie posłem, potrzebne są wybory nowego zarządu. Czy uważacie panowie, że to jest szansa na odzyskanie władzy w sejmikach? Panie pośle, zwracam się do Dariusza Piątkowskiego.
To oczywiście zależy od Platformy i PSL-u, czy utrzymają swoją koalicję. Mają na razie przynajmniej większość mandatów i jeżeli tylko będą lojalni wobec siebie, to tę większość utrzymają. Czy to będzie pan Baszko, czy ktoś inny z koalicji, to polityka pewnie się nie zmieni. Zresztą za kilka dni ma być chyba nadzwyczajna sesja sejmiku, która pokaże, jaka będzie tam sytuacja.
Dzisiaj chyba trwają takie rozmowy. Pani poseł, czy jest chęć podtrzymania koalicji w sejmiku?
Ja jestem przekonana, że jest chęć podtrzymania koalicji w sejmiku i nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, żeby miało się wydarzyć coś innego.
Chciałbym jeszcze na koniec tego wątku króciutko właśnie o polityce zagranicznej porozmawiać. Tak jak wstępnie zapowiedzieliśmy, prezydent Duda pojechał dzisiaj, poleciał na wizytę do Rumunii. To pokazuje, że ten akcent przesuwa się, że Polska nie chce grać w tej drużynie wspólnie z Niemcami, z Francją, tylko szuka nowej drogi i dla siebie, i dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Zaczął prezydent od krajów bałtyckich, teraz południe Europy, czyli ta strategia budowania koalicji od morza do morza. Czy to jest słuszny kierunek, pan Adam Andruszkiewicz?
Nie bardzo cieszę to, że prezydent Duda poszukuje nowych kierunków. Tak, uważam, że te kierunki, które były proponowane przez ostatnie 8 lat rządów Platformy i PSL-u, czyli spoglądanie wyłącznie w kierunku tym zachodnim, niemieckim, to jest błąd. Tak? Z tego względu, że dziś polityka międzynarodowa kształtuje też nowe rejony. Chociażby widzimy Azję, tak? Coraz dalej wzrost znaczenia Chin. Ja mam nadzieję tutaj, że też będziemy patrzeć o wiele szerzej, tak, niż do tej pory. No i współpraca z naszymi sąsiadami, czyli właśnie dobre relacje z Węgrami, z Czechami, z Słowacją, tak, tutaj właśnie Rumunia, tak, którą odwiedza prezydent Andrzej Duda, to są te obszary, które są blisko Polski, tak, w tym wymiarze geopolitycznym i ta Europa Środkowo-Wschodnia ma duży potencjał współpracy i myślę, że przynajmniej w kontekście gospodarczym powinniśmy to wykorzystywać.
A kierunek wschodni, szczególnie mam na myśli Białoruś?
Tutaj uważam, że prezydent Łukaszenka wyciąga rękę w naszą stronę, wyciąga rękę w kierunku Polski i Zachodu ogólnie i nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy usiąść do stołu i rozmawiać. Zobaczymy, jak ta rozmowa będzie przebiegała. Natomiast uważam, że należy rozmawiać, ponieważ to jest nasz sąsiad i my możemy udawać, że tak nie jest, możemy budować mur na granicy, tylko pytanie, czy na tym skorzystamy.
Panie pośle, zwracam się do Dariusza Piątkowskiego. Co z Białorusią, jak pan widzi współpracę naszą przyszłą?
Na razie nie ma tam w pełni systemu demokratycznego. Rozmawiając z Białorusią, trzeba brać pod uwagę także kontekst Polaków, którzy tam mieszkają i praw polskiej mniejszości mieszkającej na tym terenie, która nie ma prawa swobodnego zrzeszania się. Przypomnę, że Związek Polaków na Białorusi od ponad 10 lat działa tak naprawdę nielegalnie w myśl postanowień prawa białoruskiego. Z drugiej strony rzeczywiście kontakty gospodarcze powinniśmy utrzymywać. To jest również ważne z punktu widzenia rozwoju naszego województwa, samego Białegostoku, które mocno korzystały na tym sąsiedztwie. Wracając natomiast do tego kontekstu polityki zagranicznej szerzej. My wyraźnie mówiliśmy od wielu lat, że Polska nie może tylko i wyłącznie przyjmować niemieckiego punktu widzenia, bo nie zawsze interes niemiecki jest zgodny z interesem polskim, co nie oznacza oczywiście, że my chcemy wypowiadać wojnę Niemcom czy jakiemukolwiek innemu państwu. Chcemy tylko wyraźnie mówić o tym, jakie są polskie interesy, próbować je reprezentować na arenie międzynarodowej i w miarę możliwości zabiegać o to, aby nasze interesy były uwzględniane także przez inne państwa. Sprawa imigrantów w ostatnich miesiącach była tym elementem, który pozwalał na budowę współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej, bo one wszystkie praktycznie postrzegają to zagrożenie tak samo, zupełnie inaczej niż robią to Niemcy, które przecież wzywały do przyjmowania bez żadnych ograniczeń tych imigrantów. I jest to dobra sprawa do tego, aby rozpocząć tę współpracę w ramach i Grupy Wyszehradzkiej, jak i szerzej grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ta nasza polityka musi zakładać przede wszystkim podmiotowość słabość państwa polskiego, a nie zrzucać całą odpowiedzialność na Unię Europejską i Niemcy.
No, zdaniem niektórych politologów Czesi, Słowacy szczególnie są uczuleni na te tak zwane polskie przywództwo i nie do końca widzą rolę Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Czy jest ta Grupa Wyszehradzka w ogóle do uratowania i wspólne interesy w Unii?
To znaczy, Adam wydaje mi się, że jeżeli to przywództwo będzie realne, to takie może kompleksy takich wynikające z historii powinny być odstawione na bok, bo oczywiście były próby, chociażby pamiętamy, że Viktor Orban tak wyciągał rękę w kierunku Polski, przyjechał do Donalda Tuska, tak, mówił, że w końcu powinna Polska przyjąć rolę tego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Co na to Platforma? Wysłała Sikorskiego do Berlina, który de facto tam kłaniał się Bundestagu i wzywał Niemcy do przywództwa między innymi nad Polską. Takie są fakty.
Pani poseł, jak z pani punktu widzenia, czy Grupa Wyszehradzka powinna być wzmacniana i Polska powinna być tym przywódcą całej Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej?
No oczywiście ja uważam, że jest to dla nas argument duży, Grupa Wyszehradzka. My musimy tą swoją pozycję tylko wzmacniać. Ta wizyta pana prezydenta Dudy w Rumunii teraz, zobaczymy jaki przyniesie końcowy efekt, jakie tam będą ostateczne uzgodnienia. Ale też wiemy, jak patrzymy na te stosunki w Grupie Wyszehradzkiej, że często pozostałe państwa z Grupy Wyszehradzkiej wcale nie wspierały w różnych tematach naszego kraju. I czy to się skończy tym, że będziemy silnym przywódcą i wszyscy tam jednym głosem będą tego oczekiwali, to mam duże wątpliwości. Niemniej jednak uważam, że absolutnie musimy budować tą współpracę z tymi krajami, jak również z najbliższymi sąsiadami, bo to jakby jest też bardzo istotne, żeby te relacje były bardzo poprawne i pozytywne. To, że otworzyliśmy się na inne rynki, nie tylko na niemiecki, tak jak tutaj jest to przytaczane przez kolegów posłów, bo ja chcę powiedzieć, że ostatnimi czasy gospodarka naszego kraju mocno otworzyła się na rynki afrykańskie, Dalekiego Wschodu. Nawet ostatnia wizyta byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego w Japonii, była jedną z wizyt, która naprawdę bardzo pozytywnie się odbiła, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze polsko-japońskie, bo od 20 lat po raz pierwszy zostało tam zorganizowane forum przedsiębiorców gospodarcze między Polską a Japonią. I tam są bardzo pozytywne tego spotkania efekty i nawiązane kontakty, o czym mało tutaj mówiliśmy.
Za chwilę po króciutkiej przerwie wracamy do dyskusji. Porozmawiamy o obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500 zł dla polskich rodzin na dzieci. Powstało wokół tego dużo chyba nieporozumień, takie odnoszę wrażenie w społeczeństwie, dlatego wyjaśnimy, na czym to szczegółowo ma polegać i skąd wziąć na to pieniądze.
Gry polityczne.
24 minut brakuje do 14. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15, czekający wciąż na zaprzysiężenie. Wokół obietnicy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w sprawie 500 zł na dziecko panuje chyba wiele nieporozumień. Jedni sądzą, że chodzi o jednorazową zapomogę, inni, że pieniądze otrzymają wszystkie rodziny, niezależnie od zamożności. Wspólny mianownik brzmi, od kiedy można będzie otrzymać pieniądze. Panie pośle, zwracam się do Dariusza Piątkowskiego o wyjaśnienie jeszcze raz, bo chyba rzeczywiście jest duże nieporozumienie, jeżeli chodzi o ten pomysł, waszą obietnicę wyborczą i skąd wziąć na nią pieniądze.
Ten pomysł, tak zwana rodzina 500+, jest odpowiedzią na bardzo poważny kryzys demograficzny i związany z wiekiem emerytalnym. Bez większej rozrodczości Polska nie ma szans, aby długofalowo utrzymać się wśród silnych państw europejskich, a i będą olbrzymie problemy z utrzymaniem obecnego modelu emerytalnego. Stąd pojawił się pomysł, aby także pod względem finansowym zachęcić zwłaszcza młodszych ludzi do tego, aby zdecydowali się na dzieci. Jak część politologów wyliczyła i ekonomistów, utrzymanie dziecka to jest co najmniej wydatek rzędu dobrego, luksusowego samochodu przez ten okres, kiedy dziecko w końcu osiągnie dojrzałość. I zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych jest to ewidentnie związane z obniżeniem poziomu życia. Stąd być może część młodych ludzi nie decyduje się na zakładanie rodzin i posiadanie dzieci. Aby tę sprawę zmienić, państwo powinno prowadzić aktywną politykę wspomagającą tych, którzy dzieci wychowują. Stąd propozycja ustawy, która by dawała wszystkim rodzinom od drugiego i na każde kolejne dziecko po 500 zł z budżetu państwa, aby pomóc to dziecko wychować. W przypadku jedynaków, a to jest dzisiaj niestety aż 50% rodzin, otrzymanie takiej kwoty co miesiąc zależałoby, brutto oczywiście, zależałoby od poziomu dochodu. Poniżej 800 zł
na członka rodziny.
Każda rodzina by przy takim dochodzie otrzymywała taki dodatek. Rodziny zamożniejsze już tego dodatku by nie otrzymywały. Mamy nadzieję, że długofalowo to plus do tego możliwość znalezienia pracy, a nad tym będziemy również pracowali, spowodują, że młodzi ludzie nie tylko będą zakładali rodziny, ale będą chcieli posiadać dzieci. Będziemy starali się jak najszybciej wprowadzić ten projekt ustawy do Sejmu. Mam nadzieję, że może nie od samego początku roku 2016, ale w roku 2016 ta ustawa wejdzie w życie i rodziny będą mogły korzystać z pomocy państwa.
Różni i przeciwnicy polityczni, i niezależni ekonomiści piszą o kosztach tej ustawy i według was na jaki jest ta ustawa koszt?
Szacujemy około 20-21 miliardów złotych. Jednocześnie w pakiecie ustaw, które proponowaliśmy, były też ustawy, które mówiły o podniesieniu dochodów budżetu państwa. Stąd będziemy na pewno zgłaszali projekty ustaw dotyczące opodatkowania podatkiem obrotowym firm głównie zagranicznych, to znaczy sklepów wielkopowierzchniowych oraz banków. Przypomnę, że w jednym i w drugim wypadku przytłaczająca większość firm to są firmy pochodzenia zagranicznego, które dziś prawie nie płacą podatku dochodowego, w ten sposób układając swoje przychody i wydatki, że nie wykazują dochodu, dlatego nie płacą go. Wyraźnie mówimy również o konieczności uszczelnienia systemu podatkowego, bo dziś kilkadziesiąt miliardów złotych wycieka poza ten system podatkowy, część z nich także poza nasz kraj. I te trzy elementy razem wzięte spokojnie powinny wystarczyć nie tylko na spełnienie tej obietnicy, ale także na kilka innych działań, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej.
Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej, a jak według wyliczeń państwa, czy da się spełnić tę obietnicę wyborczą i te uzasadnienia, skąd wziąć te pieniądze, są dla pani wiarygodne?
Dla mnie nie są wiarygodne niestety, bo jak policzone zostało, że to jest potrzeba na ten wydatek blisko 22 miliardy złotych, to wynika to oczywiście, że ponad 3,5 miliona rodzin zakwalifikuje się do otrzymania tej dopłaty 500 zł na dziecko. Wiemy już teraz, że zwiększenie przychodów w budżecie nie ma pokrycia na te 22 miliardy złotych, bo nawet jak są propozycje opodatkowania banków, sklepów wielkopowierzchniowych, to one nie dają kwoty 22 miliardów złotych. Maksymalnie jest to możliwość zwiększenia tych przychodów gdzieś około 7 miliardów złotych. Wiemy też również, że bez zwiększenia tych przychodów deficyt budżetu 2016 roku znacznie może przekroczyć 3% PKB, co będzie dla nas groziło oczywiście wznowieniem procedury nadmiernego deficytu przez Unię Europejską, a to właśnie w tym roku osiągnęliśmy tą możliwość odejścia od tej procedury.
Dzięki likwidacji OFE i stuki kilkudziesięciu miliardów, które do budżetów pompowaliście.
Panie pośle, nie przeszkadzałam panu.
No, tylko
wiele,
kwestii wyjaśnienia.
Oczywiście, no ale to można sobie sprostować oczywiście później. Każdy tutaj zadaje pytanie, kiedy będzie można ubiegać się o te 500 zł na dziecko, kto będzie mógł dostać te pieniądze i oczywiście jakie będą zasady przyznawania tego świadczenia, bo już czytamy w tej propozycji, że na przykład 500 zł nie dostaną rodziny, w których jedna z osób pracuje za granicą. Również podnosi się tutaj kwestia osób, które posiadają jedno dziecko, a wcale nie są zamożnymi rodzinami, dlaczego są pozbawiane wsparcia swojego dziecka o te 500 zł, skoro to pieniądze są adresowane i dedykowane właśnie dla wszystkich dzieci. Myślę, że również wielki niepokój tutaj wzbudzają różne terminy podawane przez różnych polityków Zjednoczonej Prawicy i Prawa Sprawiedliwości, bo pan Zbigniew Ziobro podaje, że to będzie możliwe w 2017. Znowu pan profesor Piotr Gliński podaje terminy, datę początku 2016 roku. Znowu kolejny poseł Prawa Sprawiedliwości Joachim Brudziński mówi, że to nie wcześniej może nastąpić niż połowa 2016 roku, a pani Beata Szydło twierdzi, że to jest priorytet i będzie to skutkowało jak najszybciej, tylko tak naprawdę wiele jest znaków zapytania i nie ma na to odpowiedzi.
Jak się zachowa środowisko Pawła Kukiza? Czy w Sejmie w tym kształcie taką ustawę poprzecie?
Przede wszystkim zacznijmy...
Poseł Adam Andruszkiewicz.
Zacznijmy od tego, że w końcu rozmawiamy o jakiejś polityce prorodzinnej, ponieważ ostatnie 8 lat to nie było tej polityki praktycznie żadnej prowadzonej.
No, prezydent Komorowski wydłużył urlopy macierzyńskie.
Tak, tak, natomiast ja reprezentuję pokolenie, które właśnie ma ten dylemat, tak, odnośnie zakładania rodziny. I pamiętajmy też o dwóch podstawowych filarach według mnie, i to nie jest 500 zł na dziecko, tylko te dwa filary, jak ja to zawsze powtarzam, to jest praca i mieszkanie. Przede wszystkim młodzi ludzie muszą mieć gdzie mieszkać i nie chodzi o wynajętą tą kawalerkę, tak, za te kilkaset złotych miesięcznie, tylko chodzi o własnościowe mieszkanie, ponieważ każdy z nas może w każdej chwili stracić pracę, no i wtedy z takiej wynajętej kawalerki zostanie wyrzucony, tak, jeżeli nie będziemy miał pieniędzy na opłacenie. Ponadto praca, jeżeli nie będziemy mieli stałego zatrudnienia, które gwarantuje to, że jeżeli założymy rodzinę, na przykład na poziomie dwójki, trójki dzieci i te dzieci później utrzymamy, no to będziemy się dwa razy zastanawiać na tym, no czy właśnie znowu nie wyjechać na zachód, do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii, tam tej rodziny nie zakładać, tak? Albo po prostu, tak jak niektórzy, kupić sobie pieska albo kotka, no i tak funkcjonować, tak? To jest bardzo przykre, co mówię, ale takie są fakty, o nich trzeba głośno mówić.
No wracając do tej
jeżeli chodzi
ustawy.
O 500 zł na dziecko, my uważamy, że jeżeli PiS świadomie mówi, że jest to wykonalne, że budżet państwa, to nie skończy się to jakąś katastrofą na budżetu państwa, to jest duża szansa na to, że to poprzemy, tak? Oczywiście będą jeszcze będziemy na tym rozmawiać, natomiast my w ogóle cieszymy się, że PiS będzie mógł w końcu zrealizować ten program, o którym mówił całą kampanię wyborczą. Bo do tej pory w naszym kraju było tak, że partia chociażby, która miała koalicjanta, mogła zrzucić na niego winę i powiedzieć, a nie możemy zrealizować, bo coś tam nie pasuje dla koalicjanta. PiS rządzi samodzielnie, więc myślę, że będziemy popierać. No i później mam nadzieję, że to będzie na tyle świadoma i odpowiedzialna decyzja, że to nie skończy się jakąś katastrofą w sensie deficytu budżetowego.
Jeszcze jedna uwaga. Proszę zwrócić uwagę, jak posłowie Platformy podchodzą do problemu. Z jednej strony straszą, że nie jest to wykonalne, czyli w zasadzie są przeciwko, a z drugiej strony straszą nas, że nie wiadomo, kiedy ta ustawa wejdzie i że część osób będzie wykluczona. No to zdecydujcie się w końcu, czy chcecie poprzeć taki projekt ustawy, czy uważacie, że całkowicie szkodliwy go zupełnie odrzucicie. Zgadzam się to z przedstawicielem ruchu Kukiza. My w swoim programie również mówiliśmy, że to nie będzie jedynym elementem tej polityki prorodzinnej. Praca, mieszkanie, ale i także wysokość zarobków w Polsce to są te elementy, które też wpływają na podejmowanie decyzji dotyczących dzieci.
Z tych propozycji tak zwanej polityki prorodzinnej, jak widziałem, to Prawo i Sprawiedliwość deklarowało już ładnych parę miesięcy temu, nie w końcówce kampanii, że będzie to docelowo nawet 4% PKB.
Tak, bo ten problem dzietności, jesteśmy, przypomnę, chyba trzecim czy dziesiątym państwem od końca pod względem dzietności. Dzieci rodzi się dużo mniej niż umiera Polaków. Liczba osób starszych zdecydowanie wzrasta. W związku z tym w interesie narodowym jest, aby liczba dzieci w Polsce wzrastała, bo rozmawialiśmy tu poza mikrofonami, że Polki, choćby w Wielkiej Brytanii czy w innych państwach Zachodu, gdzie jest ta polityka prorodzinna znacznie silniejsza niż w Polsce, rodzą dzieci i tego się tam nie obawiają. Trzeba podobne warunki im stworzyć w Polsce.
Dokładnie tak, jedno słówko dosłownie. Musimy przede wszystkim zacząć mówić o tym, że to nie jest interes żadnej partii, tylko to jest interes narodowy. Jesteśmy przed katastrofą demograficzną i to nie chodzi o to, czy Platforma się będzie dobrze czuła, że odrzuci jakąś dobrą ustawę, tylko chodzi o to, czy to poprawi sytuację młodych ludzi, aby móc zakładać rodzinę. Więc rozmawiamy retorycznie, a szyldy partyjne w takiej kwestii musimy zostawić z boku.
No to... Absolutnie się zgadzam i Platforma na pewno Obywatelska żadnej dobrej ustawy nie odrzuci.
No, że jest to problem globalny, to świadczy ostatnia decyzja chińskiego rządu, który również już zezwolił na drugie dziecko w rodzinie, odszedł od tej doktryny przyjętej wiele lat temu, że tylko jedno dziecko. Okazuje się, że nawet ich potężny rynek pracy i ich demografia nie pozwalają na taką sztuczną politykę rodzinną. Za chwilkę wracamy do dyskusji i porozmawiamy o zawetowanej przez prezydenta Dudę nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych, która tutaj w naszym regionie odbiła się dość szerokim echem. Gry polityczne. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Najważniejszą zmianą wynikającą z projektu ustawy była możliwość używania języka mniejszości jako pomocniczego na poziomie powiatów. Ja tylko dodam, że na Podlasiu dotyczy to dwóch powiatów, hajnowskiego i sejneńskiego, w całej Polsce czterech, dwa pozostałe są na Kaszubach. Autorzy nowelizacji oszacowali koszt ustawy dla powiatu na 10 tysięcy złotych i te przewidywane koszty zaskarżył właśnie prezydent Duda. Posłowie posłowie Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz i Tomasz Cimoszewicz zorganizowali w minionym tygodniu konferencję, na której bardzo wyrażali duże zdziwienie, zaskoczenie tym, że prezydent podczas spotkania z wiernymi na Świętej Górze Grabarce deklarował dużą otwartość na mniejszości, a tutaj pierwsza decyzja, która zachwiała ich wiarą, że ta polityka będzie realizowana. Jaki był argument, zwracam się do posła Piątkowskiego, zawetowania tej ustawy, tej nowelizacji?
Przede wszystkim przypomnę, że nie jest to pierwsza ustawa, ani jedyna zawetowana przez pana prezydenta. Było już kilka ustaw dotyczących chociażby uzgadniania płci, także porozumienia z Kioto dotyczącego polityki klimatycznej szkodliwego dla Polski, czy ustawy o lasach państwowych, która umożliwiała sprzedaż lasów w niektórych sytuacjach. I to jest kolejna ustawa zawetowana. To wynika z tego, że my wyraźnie mówiliśmy o tym, iż polityka PO i PSL w wielu dziedzinach nam nie odpowiada. Stąd trudno się dziwić, że dziś prezydent, który także krytycznie podchodził do dorobku prezydentury Komorowskiego i obozu rządzącego przez ostatnie 8 lat, wetuje ustawy, które są niezgodne z naszym podejściem do filozofii zarządzania państwa. Jeśli chodzi o ustawę o mniejszościach narodowych, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polska jest jednym z państw demokratycznych, w których mniejszości narodowe mają bardzo wiele uprawnień i mogą swobodnie rozwijać swoją tożsamość narodową, kulturalną i religijną. Ustawa polska z 2005 roku, z tego, o ile mnie pamięć nie myli, jest podawana jako przykład dobrych rozwiązań legislacyjnych. My często, rozmawiając z naszymi sąsiadami, choćby z Litwą, domagamy się, aby tam pojawiły się podobne zapisy dotyczące polskiej mniejszości mieszkającej na Litwie. To samo dotyczy przecież Polaków w Niemczech, którzy, przypomnę, nie mają ciągle statusu mniejszości narodowej. Więc dzisiaj zarzucanie jakiemukolwiek polskiemu politykowi, że próbuje, nie wiem, doprowadzić do represji wobec mniejszości narodowej, jest po prostu absurdem i typowym biciem piany. Jak rozumiem, pan posłowie Platformy, którzy konferencję w tej sprawie zwołali, szukają jakiegoś pretekstu do tego, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość, bo do tego się to sprowadza, i próbować antagonizować mniejszości narodowe. My jesteśmy otwarci wobec mniejszości narodowych. Nikt z nas nie ma zamiaru zabraniać im kultywowania swojej tradycji. Tutaj dodatkowo, oprócz tego nierealnego wyliczenia kosztów samej ustawy, przytaczaliśmy fakt, że ta ustawa nie była w ogóle konsultowana z samorządami. Jest to niejako obowiązek państwa, aby to robić, i trzeba do tego doprowadzić.
Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej. Jak pani przyjęła te weto prezydenta?
No, uważam, że bardzo źle się stało, że na Świętej Górze Grabarce zapewniał prezydent Andrzej Duda mniejszości narodowe o wsparciu i że będzie dbał o ich interesy. I tutaj tak naprawdę nowelizacja tej ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o tym o języku regionalnym według mnie była regulacją czysto techniczną, bo no, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym istnieje już możliwość, że mniejszości narodowe mogą w postępowaniach przed organami gminy używać języka mniejszości jako języka pomocniczego. Tu wchodziło tylko w grę, żeby również to rozszerzyć na kwestię dotyczącą organów powiatu. Więc to też tylko dotyczy czterech powiatów na terenie całego naszego kraju. Tak jak wcześniej zostało tutaj powiedziane, dwa powiaty znajdują się na terenie województwa podlaskiego. To jest powiat bielski i powiat sejneński. I dwa powiaty, które Hajnowski, przepraszam. I dwa powiaty, gdzie jest mniejszość kaszubska. Tak naprawdę to nie stanowiło naprawdę żadnych wielkich kosztów dla tych powiatów, bo używanie również tabli z napisami w ich języku, czyli w dwujęzycznych nazwach, nie stanowi też dla nas problemu. Te mniejszości narodowe zamieszkują nasze tereny od zarania dziejów. To nie są osoby, które przyjechały do nas, nie wiem, 5-10 lat temu. One zawsze mieszkały na tych terenach i uważam, że należało zrobić ten dobry gest, bo byśmy również pokazali tym samym naszym sąsiadom, właśnie Litwinom, że traktujemy mniejszości w sposób bardzo godny.
Pani
i
poseł,
może byłyby
właśnie
też argumenty w stosunku do mniejszości naszej polskiej mieszkającej na Litwie.
Właśnie ten argument przytoczył pan poseł Piątkowski, że jednak Litwini nie zachowują się wprost proporcjonalnie do tego, jak mniejszość litewska jest traktowana w Polsce, czy też no, konkretnie na Podlasiu. Jak pani ten argument ocenia?
Ja uważam, że nie należy praktykować jakby złych kwestii i złych decyzji, które zapadają po stronie litewskiej, tylko pokazywać, że jeżeli my potrafimy z dużym szacunkiem i godnością podchodzić do mniejszości, którzy zamieszkują na terenach naszego kraju i respektować ich również jakby prawa.
Ale my respektujemy, pani poseł, to też nie prześladujemy żadnych mniejszości. Proszę nie tworzyć fikcji.
Ale ja nie mówię, że państwo prześladują. Naprawdę tutaj, więc ja tylko ja pokazuję, że regulacja była tak naprawdę techniczna i ona tu nie wprowadzała niczego nowego, rozszerzała tylko możliwość również o powiaty, jeżeli chodzi o wprowadzanie języka jako języka pomocniczego, języka mniejszości. No ja i tyle. To nie jest coś, co jest nowe, bo na terenach gmin to funkcjonuje.
Adam Andruszkiewicz.
Ja bym bardzo sobie życzył, żeby może posłowie z Platformy Obywatelskiej zrobili konferencję prasową i zainteresowali się chociażby losem Polaków na Litwie. I na to zwrócili uwagę przede wszystkim. 8 lat, szanowni państwo, rządziliście. I też nie jestem w stanie wierzyć w to, co słyszę z pani strony. Tak? To znaczy mówienie, że my mamy jakiś obowiązek pokazywać, że my dobrze traktujemy mniejszości. My to przecież robimy. Przecież na falach chociażby Polskiego Rady Białystok, czy w telewizji Polski Białystok, mniejszości narodowe mają własne pasma, gdzie mówimy w własnym języku. Przecież nie słyszałem, aby w Polsce ktoś tępił ludzi, którzy chcą mówić w własnym języku w swoim domu, czy modlą się chociażby w cerkwiach, tak? To jest jakaś w ogóle bzdura i zajmijmy się przede wszystkim tym, aby poprawić położenie Polaków chociażby na Litwie, którzy dzisiaj, mam kolegę, który nazywa się na przykład Władysław Klonowski, Polak z Wilna, od pokoleń tam mieszkający, on nie może nawet swojego nazwiska w języku polskim zapisać. O tym rozmawiajmy i szanowni państwo, warto porozmawiać o tym, co Platforma Obywatelska przez 8 lat zrobiła w tej kwestii, żeby tą sprawę naprawić, ponieważ my mamy teraz do czynienia z takim faktem, że nasi rodacy, którzy mieszkają chociażby właśnie na tej małej Litwie, tak? Naszym tutaj sąsiedniej ziemi, nie są w stanie mieć tak podstawowych praw człowieka, jak zapisanie własnego nazwiska w swoim własnym języku. To jest jakiś absurd.
Wyraźnie mówiliśmy o potrzebie także zintensyfikowania działań na rzecz Polaków mieszkających na wschodzie, zarówno na Litwie, na Białorusi, ale także ściągnięcia tych potomków przymusowych zesłańców na Syberię i do Kazachstanu. I to rzeczywiście bardzo poważne wyzwanie, które stoi przed polskim państwem. Natomiast nikt w Polsce w tej chwili nie prześladuje żadnej mniejszości narodowej i jest to sztuczne wywoływanie problemu tylko i wyłącznie w celach politycznych, aby utrzymać tam jakieś napięcie i elektorat Platformy.
Zupełnie moim zdaniem nie było żadnych przesłanek, żeby nie można tej regulacji było rozszerzyć o powiaty. To jest moje zdanie.
I tym rozbieżnym zdaniem kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość i Adam Andruszkiewicz, Kukiz 15.
Dziękuję państwu.
A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.